Witajcie w 18 odcinku Razem Lepiej Podmas. Do świąt pozostało 12 dni.
Dziś mamy dla Was zapis naszego instagramowego live'a z Sylwią Majcher o tym, jak nie marnować jedzenia w święta.
Sylwia jest dziennikarką, autorką bestsellerowej książki Gotują, nie marnują, kuchnia zero waste po polsku i Wykorzystują, nie marnują, 52 wyzwania zero waste. W rozmaitych mediach publikuje reportaże i wywiady kulinarne. Regularnie opowiada o kwestiach związanych z niemarnowaniem jedzenia, ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystywaniu zasobów. A my podpytaliśmy ją, jak zorganizować święta w stylu less waste.
O, dzień dobry, Sylwio.
Dzień dobry. I przepraszam od razu za wszystkie kłopoty techniczne.
Słuchawki, dajcie mi sekundeczkę.
Widzę, że dzisiaj nas w ogóle spotkały wszystkie kłopoty techniczne, jakie nas mogły spotkać, łącznie z zapomnieniem, gdzie są słuchawki. To prawda, tak się niestety zdarza, ale bardzo się cieszę, że Sylwia jest już z nami. Tutaj mi się nagrywa.
Ja
czy nagrywa się też u ciebie na jakimś urządzeniu?
Tak, nagrywam na komputerze.
Świetnie.
Tak, nagrywam na komputerze, na dyktafonie komputera, także nie udało się nam połączyć przez link, nie wiem dlaczego, ale być może ja po prostu jestem we Wrocławiu, nie w swoim domu takim biurowym, więc być może jest jakiś tutaj fluid, który powoduje to, że jest problem. Nie wiem, dlaczego się nie mogą połączyć.
Tak, to się czasem dzieje. Skoro się nagrywa i u mnie, i u ciebie, więc jest duża szansa, że będzie odcinek podcastu, a zawsze powtarzamy, że no są jakieś techniczne rzeczy, które czasem trudno przeskoczyć. Jest mi bardzo miło cię powitać. Są z nami nasi słuchacze, którzy może jeszcze cię nie znają, chociaż trudno mi w to uwierzyć, więc zrobię krótkie przedstawienie. Sylwia jest dziennikarką, autorką dwóch świetnych książek Gotuję, nie marnuję i Wykorzystuję, nie marnuję. W tej pierwszej pisze, jak gotować polskie potrawy, nie marnując jedzenia. W drugiej porusza szerzej temat zero waste i less waste. Publikuje w różnorodnych mediach, promuje ideę less waste. Pojawia się w telewizji, w prasie, w radio. Również prowadzi warsztaty w tym temacie. I na taki warsztat online możecie się zapisać już na 12 grudnia. Po naszym live udostępnię Wam post, w którym znajdziecie wszystkie szczegóły na ten temat.
Chcę powiedzieć, że to jest warsztat, który jest darmowy. Darmowy dla uczestników, bo jest finansowany przez jedną z instytucji w Czczewie, także bardzo zapraszam. To taka też ostatnia szansa na to, żeby tak... Dzisiaj będziemy rozmawiać technicznie, a za tydzień w sobotę, to znaczy tę najbliższą sobotę, będzie można tak na żywo prawie że pogotować i te wszystkie rzeczy przygotować.
Powiem jeszcze, że liczba miejsc na ten warsztat jest ograniczona, więc jak tylko zobaczycie informację, którą udostępnimy, albo będziecie jeszcze w międzyczasie tutaj wyszukiwać, to trzeba się od razu zapisać.
Tak,
no i przechodzimy do tematu naszego dzisiejszego spotkania. Wyszukałam taką informację, że co roku w Polsce marnuje się około 9 milionów ton żywności, a w święta się szacuje, że około 20% Polaków wyrzuci ponad 1 kg jedzenia. Czy twoje doświadczenie i znane statystyki potwierdzają te informacje?
Wiesz co, trochę się zmieniło, dlatego że te dane o 9 milionach ton to są dane sprzed 17 bodajże lat, ale one funkcjonowały w zasadzie do jeszcze ubiegłego tygodnia, dlatego że no nie było innych statystyk. To też były nie do końca wiarygodne dane, ale wszyscy się nim posługiwali, ja również w swojej książce, bo po prostu nie było dostępu do innych. One były bardziej szacunkowe niż realne. Zrobiono, już teraz nie będę się wgłębiać, ale na podstawie tak naprawdę nie samej Polski, ale innych krajów unijnych byliśmy do nich porównywalni. Według tych danych byliśmy na 5. miejscu, jeśli chodzi o kraje unijne, wśród krajów unijnych, jeśli chodzi o marnowanie żywności. 2 lata temu rozpoczął się taki program robiony przez Banki Żywności, przez SGGW, czyli Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, przez Instytut Ochrony Środowiska i zbadano przez te 2 lata rzeczywiście, ile Polacy marnują. Zaglądano do naszych koszyków, zaglądano do domów niektórych, do kuchni niektórych, w tym badaniu wzięli udział realni Polacy. I na podstawie tego badania udało się ustalić, że marnujemy prawie 5 milionów ton jedzenia rocznie, ale to nie oznacza, że jest lepiej, bo to nie możemy porównywać tych 5 ton do 9 milionów sprzed kilkunastu lat. To są po prostu teraz takie rzetelne szacunki. Ja uważam, że wcale nie jest dobrze, bo ponad 60% Polaków marnuje jedzenie regularnie i też ponad 60% tego jedzenia w ogóle marnowanego, czyli z tych 5 milionów ton 60% marnuje się w naszych domach. Wcześniej winę większą ponosiły sklepy, ponosiło przetwórstwo, ponosił transport. W tej chwili najwięcej do zarzucenia mamy my sami, czyli to my jesteśmy winni w zasadzie temu, że te 5 milionów ton ląduje w śmietniku, a nie na naszych talerzach.
Stąd tak ważna jest edukacja w tym zakresie i bardzo się cieszę, bo pojawia się coraz więcej miejsc, z których możemy wiedzę, pomysły i inspiracje czerpać. Jednym z takich miejsc jest Twoja książka i Twój Instagram. I ja też bardzo często podglądam, ale też mam taki swój sposób, że jak dam coś po prostu zostaje, to googluję jakieś przepisy, wyszukując po prostu z wyszukiwarki. I kilka takich resztkowych przepisów na stałe trafiło do naszej kuchni, na przykład pesto z naci marchwi, czy marynowane marchewki, które teraz czasem kupujemy, żeby przygotować te marynowane marchewki, ale też zawsze staramy się je wykorzystywać do końca. I chciałam Cię podpytać, czy w Twojej kuchni też są takie przepisy, które poznałaś właśnie dzięki ograniczaniu resztek, a tak je polubiliście, że zostały z Wami już na zawsze.
Tak, sporo jest też takich przepisów, które powstają z powodu takiej trochę brawury, trochę kreatywności, trochę tej potrzeby wykorzystania składników, które mamy. No ostatnio razem z moim mężem zachwyciliśmy się kiszonkami resztkowymi. Różne pozostałości warzyw, jakie gdzieś tam błąkały się, czy w lodówce, czy na parapecie, czy w szafkach, na szafkach kuchennych, trafiły do jednego słoika i wymieszane takiej w zasadzie klasyce, czyli tej wodzie ciepłej z solą, okazały się wyśmienitym dodatkiem do wielu dań, ale też taką rolę główną często pełnią na tych naszych talerzach, bo mogą być po prostu sałatką. W tej chwili 3 słoiki się przygotowują do tego, żeby pojawić się na naszym stole na święta. W każdym jest coś innego. Miałam na przykład resztki buraka, dorzuciłam tego buraka do jednego słoika i w tej chwili brukselka mnie zaskakuje absolutnie swoim kolorem, który ma dzięki burakowi. Gofry z rozmaitymi dodatkami w sensie w środku. Robiłam na przykład gofry z warzyw po rosole, które są ukochane przez moje dzieci, mimo tego, że to są gofry wytrawne, ale jednak jest ta słodycz gotowanej marchewki, pietruszki i jeszcze podpieczona właśnie w postaci tych gofrów i ona sprawia, że te gofry są zjadane bardzo chętnie. Moje dzieci czekają w kolejce, żeby móc je sobie zjeść na przykład z jajkiem na miękko. Także sporo jest takich przepisów. I to jest właśnie najfajniejsze z tej kuchni resztkowej, czy z tej kuchni niemarnowania, nie doprowadzania do tego, żeby coś się zmarnowało. To odkrycie, że coś, co mogło totalnie nie smakować, tak fajnie komponowuje się w ten nasz jadłospis. Przed chwilą wrzucałam też u siebie na Instastory takie papryczki hiszpańskie, pieczone, nawet nie pieczone, tylko wrzucone na patelnię z odrobiną oliwy. Kupiłam je, właśnie jestem we Wrocławiu i tutaj koło mieszkania mojego we Wrocławiu jest taki niewielki sklep i tam te papryczki były w promocyjnej cenie, bo data ważności się kończyła. Kupiłam je, wrzuciłam na patelni, bo ja je tak robię i dostałam już 2 inne przepisy na zrobienie tych papryczek. Jeden to między innymi na wrzucenie ich do słoika z oliwą i zostawienie ich tam na jakiś czas z różnymi przyprawami. Potem też jest taka fajna przekąska. Także ja na to bym nie wpadła, ktoś inny już to zrobił i też zamierzam to wykorzystać.
Ja z ogromną przyjemnością obserwuję Twoje story o kiszonkach, bo my też w tym roku odkrywamy kiszonki i ich bogactwo i też staramy się je wykorzystywać na różne sposoby. Na przykład ostatnio robiliśmy pizzę z kiszonym burakiem i była absolutnie fantastyczna. Ale
To jest fajny patent na to, co zrobić z burakami zakwasu na barszcz. Właśnie
tak,
pizza, to
totalnie,
bardzo.
Ale w naszym domu je w ogóle jemy jak przekąskę, po prostu już wyjęliśmy je z kiszenia i są w lodówce i po prostu je zagryzamy, bo one przez kiszenie się robią o wiele miększe, więc można spokojnie zagryzać i też traktujemy je często jako sałatkę po prostu do obiadu. I kiszonki są dla nas odkryciem tego roku. Ale wrócę do tematu naszej rozmowy, bo ograniczanie marnowania żywności zaczyna się już na etapie myślenia o zakupach i planowania ich. I chciałam Cię zapytać, jak Ty planujesz swoje zakupy i gotowanie, ale to świąteczne?
Ja zaczynam nie od planowania zakupów, tylko od planowania tych dań, które mają się pojawić na stole, ale te dania i ilość jest dostosowana zawsze do tych, którzy są, czy będą z nami przy tym świątecznym stole. W tym roku ten stół będzie bardzo ograniczony ze względu na bezpieczeństwo. Postanowiliśmy, że nie będziemy spędzali tych świąt z najbliższymi, czyli rodzicami, dlatego że mamy obawy, jednak rodzice są starsi, mamy obawy, nasze dzieci chodzą, moja córka chodzi do szkoły, mimo że szkoła jest online, ale jest w szkole sportowej, ma zajęcia sportowe. Normalnie mój syn chodzi do przedszkola, więc te święta będą skromniejsze. Więc też ta lista zakupowa będzie skromniejsza, bo tych dań będzie mniej. Będą u nas na Wigilii 4 dorosłe osoby i 2 dzieci, więc no nie będę przygotowywała na przykład 5 ciast, tylko tak jakbym przygotowała dla kilkunastu osób, które zazwyczaj są przy stole, tylko przygotuję pewnie 2 i to będzie makowiec, bo lubi go mój mąż, i to będzie sernik, bo lubi ja to ciasto. I myślę, że do Sylwestra będziemy jedli ten makowiec i ten sernik. I podobnie z pierogami. Muszę przygotować pierogi dla moich dzieci bez farszu grzybowego, bo one są za małe jeszcze, żeby jeść z grzybami, więc takie się pojawią. Pojawią się pierogi z grzybami, bo one najwięcej ich schodzi, więc przygotowuję rzeczy, które rzeczywiście wiem, że znikną. Nie robię ryby w galarecie na przykład, bo u mnie tego nikt nie je, więc nie robię tylko dlatego, że jest ta tradycja. Nie robię z bólem serca zupy z suszu, chociaż to jest taka potrawa, nie kompot z suszu, tylko zupa z suszu z mojego domu i kilka razy próbowałam to zrobić, ale potem ja musiałam zamrażać, nikt oprócz mnie tego nie jadł, więc przestałam to robić po to, żeby właśnie się nie marnowało i żebym ja nie musiała w siebie wmuszać takiego nadmiaru, więc zostaje tylko przy kompocie z suszu. Robię na przykład kutię, ale to też jest takie danie, które nawet nie danie, tylko taki deser, który najbardziej ja lubię, więc robię w zasadzie taką degustacyjną porcję, potem pszenicę wykorzystuję, bo najczęściej kupuję więcej tej pszenicy, ale wykorzystuję ją po to, żeby upiec bułki, które przydadzą się na przykład w drugi dzień świąt na śniadanie, żeby też nie kupować nadmiaru pieczywa, jeśli by się okazało, że za mało jest pieczywa na stole, to ja mam jakąś tam rezerwę, w ciągu pół godziny jestem w stanie upiec takie bułki. Także bardzo racjonalnie, bardzo nie przejmuję się też tym, że ten polski tradycyjny stół musi być taki wypełniony, on jest wypełniony tym, co ja wiem, że zjemy, naszymi potrzebami po prostu.
Tak, myślę, że to będzie dobra wskazówka dla wszystkich, że w tym roku faktycznie spędzamy te święta w mniejszym gronie i tak naprawdę pierwszy raz możemy sobie pozwolić na zrobienie ich dokładnie tak, jak sobie o nich marzymy. Właśnie nie pakować się w jakieś potrawy, których nikt nie lubi, i przygotować to, co lubimy, i w takiej ilości, od której nie będą się te stoły uginać.
Prawda, więc warto skorzystać z tej okazji, bo nie wiadomo, czy się jeszcze powtórzy. Mam nadzieję, że w takim wariancie już nie.
Tak, że może niech się powtarza, ale z zupełnie innych przyczyn. Okej, a jak przechowywać potrawy, aby zachowały swoją świeżość?
To wszystko zależy od tego, jakie to są potrawy, bo my też jako Polacy mamy problem z tym nadmiarem jedzenia i z tym wyrzucaniem jedzenia, dlatego że po pierwsze właśnie nie robimy listy zakupów, ona jest bardzo ważna, jeszcze o tym chciałam powiedzieć a propos przygotowania się do świąt, że lista potraw i potem lista zakupów dostosowana do tych potraw, które położymy na tym świątecznym, które chcemy przygotować na tym świątecznym stole. Lista zakupów o 20% co najmniej pozwoli nam zaoszczędzić, już nie mówiąc o czasie, który nam zostanie dzięki temu, że zrobimy te zakupy z listą. Druga rzecz to właśnie odpowiednie przechowywanie. Jak przychodzimy ze sklepu, nie zostawiamy tych naszych zakupów, tylko rozdzielamy je już. Nie wszystkie rzeczy powinny się znaleźć w lodówce. Pomidory, chociaż mam nadzieję, że nie w grudniu nie kupuję pomidorów, no ale jeśli ktoś marzy o sałatce z pomidorami, mówię, odnoszę się teraz do Polski, wiem, że ty jesteś poza Polską, ale mówię o takiej sezonowości naszej lokalnej, no to jeśli nawet ktoś kupuje te pomidory nie do lodówki, tylko na parapecie, banany nie do lodówki, pomarańcze, wszystkie cytrusy, to są te świąteczne owoce, tak, to też nie powinny być w lodówce. Więc dbajmy o to, żeby prewencyjnie działać, żeby ta żywność rzeczywiście jak najdłużej była świeża. Wykorzystujmy nasze balkony, teraz jest chłodno, ale też nie na tyle mroźno, że nam to jedzenie się zmarnuje, więc warto wykorzystać ten balkon jako swoją lodówkę. I warto też od razu, chociaż to potrwa chwilę, ale to jest dobra inwestycja, opłacalna inwestycja, zrobić sobie taką listę i powiesić ją na lodówce, co my już mamy. I potem wykreślać ewentualnie coś, co nam się skończyło, albo ile nam tej rzeczy zostało. To jest taka inwestycja, która naprawdę nam się opłaci naszemu portfelowi i planecie i nam samym takiemu poczuciu rzeczywiście, że zrobiliśmy coś dobrego.
Tak, nawet w angielskojęzycznych mediach jest takie określenie jak shelf shopping, czyli że najpierw idziemy na zakupy dla nasze półki, na przykład w spiżarni czy w lodówce, a dopiero potem udajemy się do sklepów. I bardzo lubię tę praktykę, szczególnie że też w okresie pandemii kupowaliśmy troszkę więcej na zapas.
Lodówka sklepem pierwszego wyboru.
Tak, zdecydowanie. Okej, czyli zakupy. A jak przechowujesz potrawy świąteczne, które już są przygotowane?
Też najczęściej jest to lodówka albo balkon, szczególnie w przypadku ciast. To są takie rzeczy, które no, wymagają jednak chłodzenia, tak jak pierogi, czy jak właśnie takie ciasta jak sernik. No makowiec może być w temperaturze pokojowej, ale sernik już lubi chłód. I nie, większość rzeczy jednak lodówka i dbam też o to, żeby dzielić sobie na mniejsze porcje. Jak mam 100 pierogów, to przygotowuję je w różnych pojemnikach i wyciągam tyle, ile mi potrzeba, żeby też tej nie było różnicy temperatur, żebym nie wyciągała tej setki od razu, gotowała powiedzmy 30, potem znowu z ciepłego do zimnego, bo to też wpływa na to nasze jedzenie. I też jak wiem, że święta się kończą, a jedzenia jest jednak wciąż za dużo, to od razu z tej lodówki przenoszę do zamrażarki. To jest najlepsze rozwiązanie. Też uważam, że lodówka, zamrażarka, i to mówię od pierwszego wywiadu, którego udzieliłam po książce, czyli od 2,5 roku, czy od prawie 3 lat, że powinny być większe zamrażarki niż lodówki, jeśli chodzi o te proporcje naszego sprzętu AGD, bo to jest najlepszy sposób na niemarnowanie jedzenia, przedłużenie takie naturalne terminu ważności. Jedzenie dobrze zamrożone nie traci swojej jakości, swoich wartości. Także ważne tylko, żeby tam włożyć dobre jedzenie, no bo też niestety zamrażarka nam nie zabije bakterii ani żadnych, nie naprawi nam też tego jedzenia, jeśli ono było wcześniej popsute. Także też od razu w drugi dzień świąt myślę, co można zamrozić, co się da ewentualnie przetworzyć na tyle, żeby można było to jeszcze później wykorzystać.
Ja dodam tylko tyle, że nagraliśmy oddzielny odcinek naszego podcastu o mrożeniu i w ogóle rzeczy, które można mrozić, są tak zaskakujące czasem. Na przykład ja nie wiedziałam, że można mrozić świeże drożdże i one zupełnie nie tracą swoich właściwości. I w Anglii jest bardzo trudno dostać świeże drożdże. One są w zasadzie dostępne tylko w grudniu i w takich ogromnych paczkach, więc jak w zeszłym roku taką dużą paczkę kupiłam, to przez miesiąc jedliśmy bułki i żeby po prostu je zużyć przez terminem. W tym roku jestem nieco mądrzejsza. Poporcjowałam sobie to na mniejsze kawałeczki i po prostu będę zużywać tak według tego, jak będziemy chcieli jeść, a nie będziemy musieli jeść, bo trzeba zużyć drożdże. Natomiast dostaliśmy pytanie od Ani Wiosny. Co najdłużej ze świątecznych potraw można przechowywać w lodówce?
Ojej, teraz muszę pomyśleć o tym, co tam mamy na tym świątecznym stole.
Ja mam listę, mogę podpowiadać.
To czytaj, a ja będę odnosić pośrednio do listy.
Okej, to możesz mówić, ile można w lodówce i czy można mrozić, czy nie można mrozić. Dobrze. Barszcz czerwony.
O, barszcz czerwony długo, i absolutnie można mrozić. Ja się teraz przyznam do czegoś. Miesiąc temu rozmroziłam barszcz z poprzednich świąt Bożego Narodzenia. Jak robiłam właśnie porządek w zamrażarce, zobaczyłam, że mam jeszcze taki słoik z barszczem. Super to w ogóle się sprawdziło, bo akurat była niedziela i potrzebowaliśmy zupy na obiad i to był ten świąteczny barszcz, czyli 11 miesięcy prawie leżał w tej zamrażarce, był super. No, powinien trochę krócej, tak do, ale ten rok nic się nie stanie. Najbezpieczniej jest tak od 6 do 9 miesięcy. Najbezpieczniej, ale ja zjadłam po 11 i też jest okej. Okay. Także barszcz jak najbardziej i do Sylwestra spokojnie przetrwa w lodówce. On jest mocno zakonserwowany, doprawiony przyprawami. Jeśli to jest barszcz naturalny, robimy na naturalnym zakwasie. Także tutaj się nie martwimy.
Dalej mamy pierogi i uszka.
Pierogi i uszka też do Sylwestra spokojnie, tylko ważne, żeby one były, jeśli sobie je przygotowujemy wcześniej, to żeby one nie były w lodówce mrożone, no bo one nam się, niech mrożone będą w zamrażarce, lodówce nam się po prostu rozmrożą. Takie świeże pierogi też do Sylwestra, a później zamrażamy i też żeby ładnie były zamrożone, to najlepiej sobie najpierw ułożyć te świeże pierogi na tacce, na takie wstępne mrożenie, potem wyjąć po 2-3 godzinach i dopiero wtedy do pudełka, chyba że mamy tyle miejsca w zamrażarce, że możemy sobie je trzymać na tacy. I tutaj do pół roku te pierogi spokojnie w takim domowym mrożeniu w tych minus 18 stopniach, bo tyle mniej więcej mają te nasze lodówki, przetrwają. Te głęboko mrożone mogą być dłużej, ale to już są takie specjalistyczną techniką mrożone i takie, które najczęściej kupujemy w sklepach.
A co, jeżeli mamy za dużo farszu i nam został? Czy można farsz go przechowywać?
Tak, farsz można je przechowywać w lodówce i to też tak do... jeśli mamy tam smażoną cebulę w tym farszu, to pewnie trochę krócej niż 7 dni. Natomiast spokojnie można mrozić ten farsz i potem wykorzystać do krokietów, do naleśników. Znowu, ja jestem w ogóle zwolenniczką takiej, uważam, że niemarnowanie jedzenia i gotowanie jest proste, jeśli jesteśmy do tego odpowiednio przygotowani. Jeśli właśnie mamy taki farsz, potem pieczemy sobie szybko, smażymy szybko naleśniki, a do naleśników takich najprostszych, najłatwiejszych wystarczą 3 składniki, na patelnię farsz rozmrażamy i obiad gotowy, już nie musimy się przejmować niczym. Więc jeśli mamy więcej farszu, to też przełóżmy go sobie do pojemnika i do zamrażarki.
Dalej mamy karp smażony.
Karp smażony i tutaj z rybami jest tak, jeśli chodzi o ryby, że im dłużej leżą w lodówce, tym niestety mniej smakują. Najfajniejsze ryby smażone są najświeższe. Żeby przedłużyć wartość, termin ważności takiej ryby, to najlepiej na przykład sobie zrobić jakąś do tej ryby marynatę. Można sobie takiego karpia usmażonego zrobić w octie. Można go sobie zrobić w sosie pomidorowym i tu już o te kilka dni przedłużymy termin ważności. Można też takiego karpia zamrozić, natomiast on straci niestety swoją strukturę, nie będzie tak puszysty, nie będzie tak miękki, może być właśnie twardy po rozmrożeniu. I do takiego zjedzenia ze wspomnieniem świątecznym może się nie nadawać, nie będzie tak pysznie smakował ewentualnie. Do tego, żeby na przykład zrobić takiego mrożonego karpia pod warunkiem, że nie był wcześniej mrożony i po obróbce go tam nie wrzuciliśmy do zamrażarki. Można zrobić jakieś pulpety, można go sobie dodać do jakiejś innej potrawy, zrobić w jakimś sosie, natomiast tak odsmażać smażonego wcześniej karpia i później zamrożonego, no to już jest to skóra niewarta wyprawki.
Tak. Dalej mamy rybę w galarecie.
Ryba w galarecie w lodówce spokojnie przetrwa też te, ja się odnoszę do tego Sylwestra, no bo to jest taka kolejna okazja do tego, żeby zjadać i dłużej nie. I dłużej nie, to będzie taka data końcowa, graniczna. I też żeby w galarecie nie polecam smażyć, bo ona nam się, nie polecam mrozić, bo ona się nam rozwodni. Więc jeśli chodzi o mrożenie, to pewnie w podcaście, który robiliście, dużo było takich informacji o tym, co, w jakim terminie, ile miesięcy. No i tak, że w zasadzie wszystko można zamrozić, tylko nie warto wszystkiego po prostu mrozić. Podobnie jest z pomidorami, o których wcześniej mówiłam w innym kontekście. Pomidory da się zamrozić. I co z tego? Skoro one po wyjęciu nie będą przypominały pomidora, ewentualnie pulpę pomidorową można sobie zamrozić. To tak, już coś innego potem wykorzystać do sosu.
Tak, mówiliśmy o tym, że niektóre rzeczy można mrozić, ale trzeba wiedzieć, że trzeba je wykorzystać w inny sposób. Na przykład te pomidory świetnie się sprawdzą na przykład do zapiekanki jakiejś makaronowej i takie wrzucone, zamrożone i upieczone będą super. Kolejna rzecz, którą tu mamy, ryba po grecku.
Ryba po grecku, to mówiłam w kontekście też karpia, że taką właśnie w zasadzie ta ryba w pomidorach to jest taka trochę ryba, ten karp w pomidorach to jest taka trochę ryba po grecku. Ona jest też smażona i jest delikatnie chrupiąca, więc im dłużej spędza w wilgoci, czyli w tym chłodzie lodówki, tym gorzej to na nią działa. To nie jest taka potrawa, która może tam stać w nieskończoność, więc kilka dni po świętach i już.
Dalej mamy śledzie i mamy pewnie olej, ocet i śmietana.
Tak, no to jest śmietanie najkrócej, bo one są też surową cebulą, ze śmietaną, a surowa cebula dosyć szybko się psuje, więc one najkrócej, natomiast te w oleju occie spokojnie mogą powstać. Olej, ocet to są naturalne konserwanty.
Dalej mamy paszteciki.
O, paszteciki możemy sobie mrozić i to też jest fajna właśnie opcja na to, żeby później jeszcze czymś połączyć, co z tym barszczem na przykład, który nam został z tego wigilijnego stołu i tu już mamy kolejną potrawę, która nam się przyda.
kolejna rzecz na liście to jest kutia.
Kutię możemy mrozić. Ona nie lubi długiego czasu przechowywania w lodówce, dlatego że tam jest śmietana, kremówka, więc może skwaśnieć i szybko się popsuć, więc lepiej, jeśli wiemy, że jej nie zjemy, to zaraz po świętach ją zamrozić i odmrozić na ewentualnie Sylwestra, bo tych 7 dni, 6 dni może być za dużo dla niej w lodówce, także lepsza jest dla niej zamrażarka.
Okej, okay, a co z kompotem suszonych owoców?
Tak, kompot suszonych owoców może spokojnie sobie kilka dni pozostać w lodówce, no bo to też jest susz, który, jeśli tam nie mamy na przykład soku z cytrusów, to bez problemu w lodówce przetrwa, albo na balkonie. Jeszcze lepiej ten balkon, nawet w takiej temperaturze plusowej da radę.
Okej. Okay. Dalej mam kulebiak, ale domyślam się, że to podobnie jak z pasztecikami.
Tak. I kulebiak, to się zastanawiam, który to region, pewnie pod Karpacie i południe Polski generalnie.
Tak, ja jestem świętokrzyskie i u nas nie było na święta, ale wiem, że w wielu domach jest. I w Częstochowie też wiem, że się robi, więc chyba to też dużo zależy od tego, w jakim domu jesteśmy, bo przez to, że tak się wszyscy przemieszczamy te ostatnie 30 lat, to te tradycje się bardzo miksują. To też jest ciekawe pytanie do naszych widzów. Jakie tradycje zabraliście ze sobą z rodzinnego domu i przenieśliście w nowy region, w którym zamieszkaliście? A kolejna rzecz na mojej liście to jest makowiec i sernik.
Makowiec jest w cieście drożdżowym, czyli taki owinięty, jest to rolada makowa, to on niestety będzie im dłużej niezjedzony, tym będzie też tracił swoje takie smakowe właściwości, no bo ciasta drożdżowe mają to do siebie, że wysychają, więc dobrze go też przetrzymywać owiniętego ściereczką albo przynajmniej papierem, żeby nam nie wysychał. I można mrozić makowiec, podobnie jak sernik. Tutaj zawsze też namawiam do tego, żeby nie mrozić w całości, na przykład całej rolady makowej, czy całej blachy sernika, tylko też w porcjach. Bo jak mniej zamrozimy, to mniej zmarnujemy, wyjmując później z zamrażarki. Zjemy tyle, wykorzystamy tyle, ile mamy akurat miejsca w żołądku, czy na tyle, ile mamy potrzebę. Więc od razu też porcjujmy sobie na mniejsze kawałki. A jeszcze a propos tych tradycji świątecznych, to ja kilkanaście już chyba lat temu robiłam taki cykl reportaży o właśnie jedzeniu na święta w różnych regionach Polski. Spędziłam tydzień na takich zdjęciach i okazało się, że ja nie mam pojęcia o tym, co Polacy, jak wyglądają polskie święta, bo w każdym regionie, a propos którego przygotowywałam te potrawy, było zupełnie coś innego. Na przykład na Kaszubach były śledzie na słodko z czekoladą i rodzynkami i one naprawdę świetnie smakowały. To było moje zaskoczenie, w korzennych przyprawach takie. Później zaczęłam też robić w domu takie śledzie, tylko bez czekolady, bardziej z korzennymi przyprawami, gdzie jedyną osobą, której oprócz mnie smakowały, był mój teść. Domagający się co roku takich śledzi, ale naprawdę fajny patent. I okazało się, że rzeczywiście to Boże Narodzenie w Polsce smakuje zupełnie inaczej, że są takie klasyki, tak jak pierogi, czy jak barszcz, chociaż barszcz też nie jest u wszystkich, bo ja sama jestem z takiej mieszanej rodziny wielkopolsko-wschodniej, gdzie na stole były trzy zupy, bo była zupa z suszonych owoców, był barszcz, i była zupa grzybowa, bo każdy, w zależności od tego, kto się przy tym stole pojawiał, miał swoje takie wspomnienia i te zupy trzy musiały być. Więc tylko w jednej naszej rodzinie były trzy zupy i ten podział między barszczem a grzybową myślę, że wciąż istnieje. Ten barszcz też nie jest taki oczywisty.
To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja mam podobną obserwację. W grudniu robimy podmas i publikujemy takie świąteczne odcinki codziennie i naszych zaprzyjaźnionych podcasterów właśnie podpytaliśmy o ich tradycje, o to, jak spędzają święta. No i każdy z nich mówi, nie, no ja to tak jak wszyscy. A potem się okazuje, że każdy, absolutnie każdy spędza te święta inaczej. Każdy ma takie swoje rodzinne rzeczy i są te takie bardzo duże różnice nawet w spędzaniu świąt. A każdemu się wydaje, że to wygląda u wszystkich dokładnie tak samo. I to jest takie piękne, jak bardzo się różnimy i że każdy z tych sposobów spędzania świąt jest piękny i wartościowy. Okej, moja kolejna, już zbliżamy się do końca mojej listy, ale mam tutaj piernik.
O, piernik też, piernik w ogóle lubi sobie poleżeć i nie musi leżeć wcale w zamrażarce czy w lodówce. Spokojnie też owinięty, czy w woreczku bawełnianym, czy owinięty ściereczką, czy w pudełku metalowym, które jest wyściełane papierem albo ściereczką, spokojnie wytrzyma, przetrwa. Ja nawet uważam, że piernik im dłużej leży, tym dla niego lepiej. Też teraz z dziećmi ubierałam choinkę i na choince mam pierniki między innymi, bo to są takie bardzo naturalne ozdoby. Wszystkie postawiliśmy od kilka lat temu na naturalne ozdoby. I mam pierniki, które po prostu były upieczone w zeszłym roku specjalnie na choinkę. I mój syn wyciągnął z pudełka i zjadł kawałek tego piernika. I mówi, mama, jaki dobry po 12 miesiącach piernik. I rzeczywiście był miękki, bo to były takie grubsze pierniki. Był miękki, czyli taki piernik staro, można powiedzieć polski, wciąż jest w cenie.
Dalej mam chleb na mojej liście i myślę, że to też jest warte opowiedzenia, bo pieczywo jest jedną z tych rzeczy, które najczęściej wyrzucamy w domach.
Tak, pieczywo w ogóle to jest i w Polsce, i w Wielkiej Brytanii, myślę, że w wielu innych krajach najczęściej wyrzucany produkt i też, to też te dane, o których zaczęłyśmy naszą rozmowę banków żywności, to pokazują, ale też mamy problem z tym, że na święta kupujemy tego pieczywa za dużo. Wydaje nam się, że nie może go zabraknąć. W ogóle nie kalkulujemy, że to po to pieczywo sięgamy najrzadziej, bo mamy na tym stole inne produkty i naprawdę nie musimy mieć 3 bochenków na 3 dni. I nic się nie stanie też, jeśli tego chleba by nam zabrakło, bo naprawdę na tym stole jest tyle rzeczy. Mówię oczywiście o takich domach, gdzie tego jedzenia nie brakuje, że spokojnie wytrzymamy przez ten dzień czy dwa bez pieczywa, nawet jeśli by się okazało, że kupiliśmy tych kromek za mało. Można pieczywo mrozić i to, do czego bym zachęcała, to żeby sobie ewentualnie kupić przed świętami te pół bochenka czy te 3 bułki więcej, czy upiec pieczywa i zamrozić i odmrozić w razie awarii i braków, niż kupić więcej i potem wyrzucić. Ale w ogóle mrożenie pieczywa to jest też fantastyczne rozwiązanie. Też pokrojone najlepiej na kromki, przełożone papierem. Dzięki temu wyciągamy sobie kromkę na patelnię. Tak robiła też moja babcia. Pieczywo na patelni wrzucone na chwilę albo z solą, albo z cukrem, później do zjedzenia, albo do piekarnika na moment, albo do tostera. To już najszybsze rozwiązanie, w zależności od tego, kto, jakie ma możliwości. To pieczywo naprawdę nie różni się niczym od tego, które byśmy przynieśli z piekarni, a już na pewno jest o wiele lepsze niż to, które kupilibyśmy w hipermarkecie. Nie chcę tutaj już mówić, że upieczenie bułek trwa krócej niż wyjście do sklepu, ale naprawdę, naprawdę tak jest. Mam tutaj też już kilkadziesiąt razy chyba dzieliłam się przepisem na ekspresowe bułki, że tyle czasu zajmuje nam poranna toaleta, to w tym czasie nasze bułki się pieką w piekarniku. No ale też rozumiem, że w święta nie każdy chce bawić się w piekarza, więc lepiej sobie rzeczywiście zamrozić i mieć to poczucie takie bezpieczeństwa, którego bardzo widać potrzebujemy, no bo dlatego też kupujemy tak dużo rzeczy. Bo wydaje nam się, że coś się stanie, jak zabraknie. A może też po prostu niech raz zabraknie, zobaczmy, że nic się nie stanie.
I że zawsze mamy w domu tą mąkę, wodę i że zawsze jakieś takie bułki na szybko można wykombinować. My regularnie mrozimy pieczywo. Zazwyczaj w piątek kupujemy po prostu 2 bochenki, bo mamy w piątek nasz lokalny warzywniaczek, w którym jest chleb na zakwasie. Jest otwarty tylko w piątki i soboty, więc musimy zrobić ten zapas na tydzień. I żeby się nie marnowało, po prostu kupujemy 2 bochenki. Jeden od razu idzie do zamrażalnika. Okej, mam jeszcze sałatkę jarzynową na mojej liście.
Sałatki jarzynowej nie polecałabym mrozić, bo ona jest najczęściej z majonezem albo z jogurtem, więc tam się to wszystko rozwarstwi. Jeśli już chcemy mieć składniki na sałatkę jarzynową na później, to lepiej je zamrozić osobno, czyli bez sosu. Wymieszać dopiero tuż przed podaniem. Zrobić sobie sos i to jest bardzo też proste rozwiązanie, szybkie. Mieć sos w słoiku czy w misce, sałatkę połączoną, jeśli chodzi o warzywa, ale wydzielać tyle, ile akurat zostanie możemy to sobie jakoś tam przewidzieć, skonsumowane danego dnia i wtedy te porcje w tej miseczce, w której serwujemy sałatkę, wymieszać z sosem, a pozostałą ewentualnie zawartość tej większej miski zamrozić, jeśli rzeczywiście nie spotka się z zainteresowaniem przez święta. I wtedy tu już nie mamy problemu, że nam się zmarnuje. Teraz z sosem 2 dni po świętach już pewnie się nie będzie nadawała do 2-3 dni góra, no bo Tam jest też surowa cebula, czosnek, bywa surowy, to też sałatka jarzynowa w każdym domu wygląda inaczej. Tutaj też trzeba to podkreślić podobnie jak Pita Bożego Narodzenia i mniej, ale są, jest tam jabłko świeże, które też może wpływać na to, jak ta, czy może być jabłko taka, jeśli nie jabłko, to cebula, jeśli nie cebula, to czosnek, to są tam takie składniki, które mogą być krótkotrwałe i mogą wpływać na jakość tej sałatki, więc te dwa dni. A to rozwiązanie najłatwiejsze to jest takie, żeby ten sos osobno, warzywa z jajkiem pokrojone osobno i mieszać tuż przed podaniem.
Tak, tak, zdecydowanie. To jest trik mojej mamy, że w Wigilię zawsze muszę pokroić 10 litrów tych warzyw na sałatkę, ale majonez czy musztarda jest dodawana dopiero, kiedy ta sałatka ma się pojawić na stole. Moje kolejne pytanie brzmi, czy są jakieś sposoby, aby ponownie wykorzystać świąteczne potrawy czy produkty? I może dam tutaj przykład, bo który my stosujemy, chociaż nie na święta, a na święta on się super sprawdzi, bo dotyczy takiej właśnie smażonej ryby. My nie smażymy za często w domu, więc jak już smażymy, to robimy to naprawdę w dużej ilości. I taką rybę jemy na przykład w jeden dzień, a kolejnego dnia z taką smażoną rybą robimy na przykład burgery. I to jest zupełnie coś nowego i zupełnie taki twist, więc między świętami a Sylwestrem można sobie zrobić takie rybne burgery. Czy masz jakieś swoje takie potrawy, które w ten sposób właśnie wymyślasz na nowo?
Teraz przyszedł mi do głowy pomysł zainspirowany swoimi burgerami. No jeśli nie wymieszamy tej sałatki z tym sosem, to zostaną nam warzywa, to podamy, że nie zjemy tej całej sałatki. I z tych warzyw możemy zrobić burgery warzywne i mieć roślinnego burgera na któryś dzień po świętach, kiedy chcemy czegoś innego niż to świąteczne menu. Ta sałatka będzie właśnie w takim wydaniu zupełnie innym. Więc na przykład coś takiego z pierników, które nam zostają, tiramisu bardzo łatwo można zrobić, czyli namaczamy te pierniki w kawie zamiast biszkoptów po prostu. Po prostu je używam. Ostatnio nawet przygotowywałam taki przepis dla jakiejś firmy zdjęciowy z piernikami. One już świetnie na całą się tą kawą będą korzenne, więc dostajemy w klimacie świąt, ale w innym takim wariancie. Z wszystkich takich rzeczy jak makowiec, którego nie zjemy, można zrobić sernik, możemy te ciasta po prostu połączyć i nie robić bajaderek, ale takie trufle sylwestrowe, czyli ulepić sobie z tego kulki, potem je obtoczyć w kakao albo w płatkach migdałowych, posiekanych orzechach i to też jest taka fajna przekąska, taka do wzięcia w dłoń na jakiejś imprezie, jeśli takie się będą odbywały, ale jeśli nie, to po prostu do wieczoru filmowego możemy sobie takie też przekąski zrobić z tych składników. Jajka, które nam zostaną, jeśli to są jajka ugotowane do sałatki, a nie były wykorzystane do tej sałatki, możemy je sobie zrobić z farszem, tak zapiec na patelni, wyciągnąć środek, dodać pieczarki, bo być może nam zostały pieczarki albo grzyby, które się nie zmieściły w jakimś sosie i podsmażyć, albo właśnie zrobić w takim sosie grzybowym. Trochę pomieszać też z tymi składnikami, które mamy, połączyć niektóre być może nieoczywiste produkty ze sobą, albo dania, które były na tym świątecznym stole. Nie bać się tego. No lepiej, żeby spróbować i być może właśnie ten efekt nas zaskoczy i wejdzie do naszego stałego repertuaru, niż żeby od razu skazać to na śmietnik.
Tak, zdecydowanie. Czy coś jeszcze przychodzi ci do głowy? Może jakaś nowy sposób na śledzie? Bo tak mi się kojarzy, że te śledzie zawsze gdzieś tam zostają w lodówce po świętach.
Śledzie możemy, jeśli one były surowe, to możemy je przesmażyć też, nawet delikatnie w bułce tartej obtoczyć, przesmażyć i zrobić w takim sosie pomidorowym. Do tego ziemniaki i już mamy świetny pomysł na obiad któregoś dnia, albo je wrzucić do naczynia żaroodpornego, dodać sos taki śmietanowy, posypać to wszystko jeszcze serem, jeśli ser mamy, albo właśnie okruchami czerstwego pieczywa, to nam się wszystko ładnie tak zarumieni w piekarniku i takie pieczone śledzie też z tego fantastyczne wyjdą. Możemy dodać świeże zioła albo jakieś końcówki ziół, które mamy. Ja też robiłam, ale to akurat po świętach wielkanocnych, taką zupę z kiszonych ogórków z śledziami. Miałam kiszone ogórki w słoiku i na wywarze trochę jak zupa ogórkowa, tylko że zmiksowana potem na taki mus i na wierzchu tej gotującej się zupy wylądowały kawałki śledzi. To też tak się fajnie połączyła, tak kwaśność tych ogórków z tymi śledziami, także też fajne połączenie, jeśli macie ogórki, a zostaną śledzie, no to taka zupa.
To, co przyszło mi do głowy, to też ten farsz kapusta z grzybami, który bardzo często zostaje, bo się ciasto na przykład już skończyło na uszki i na pierogi. My go używamy często do łazanek, ale może jest jeszcze coś, do czego można je wykorzystać na taki właśnie nowy sposób.
Do naleśników, do wszystkich, łazanki to tak, to zawsze dobry pomysł, ale też możemy sobie zrobić po prostu zapiekankę z takim farszem. Może to być kanapka, takie tosty, mocno opieczone, posmarowane, jeśli używamy masła, to masłem, jeśli nie, to na przykład jakimś wegańskim serem. I do tego taki nawet zimny farsz, świetnie to też się sprawdzi. Może to być po prostu taki dodatek do kanapki, zupełnie zaskakujący, ale fajny. Albo po prostu zostaje nam jakieś mięso z świątecznego stołu i też zapiekamy taki na wierzchu ten farsz. On też nasączy nam dobrze to mięso i to też jest jakieś to samo danie, ale w innej wersji, w innym wariancie, więc jest nadzieja, że może smakować.
Nio napisał, że śledzie z kiszonką to musi być idealna zupa na kaca. I tak brzmi też, że bardzo dużo dostarcza potrzebnych składników. To jest cała moja lista pytań, które miałam dzisiaj w temacie Zero Waste. Natomiast nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała ciebie, która z tych wigilijnych i świątecznych potraw jest twoją ulubioną?
O, ja chyba pierogi. Czekam na zawsze na pierogi. Można je sobie zrobić cały rok, to te pierogi z kapustą i z grzybami. To jest coś, co mnie najbardziej zawsze interesuje. I barszcz. Chociaż długo też nie byłam fanką barszczu, bo stałam po stronie mojego kuchni mojego taty i rodziny mojego taty, gdzie właśnie jedzono zupę grzybową i zupę z suszu. Ale im jestem starsza, tym bardziej doceniam buraki, kocham zakwas z buraków, robię właśnie regularnie, a przed świętami robię takie z korzennymi przyprawami barszcz. Właśnie jutro wrzucę przepisy na zakwas z buraków, taki świąteczny. Więc polecam. To tak, pierogi i barszcz. I to w zasadzie mogłoby mi wystarczyć na coś. A, i kutia. I kutia, bez której też sobie nie wyobrażam świąt właśnie. Nawet te niewiele tej kutii, ale ona na moim stole musi być. Być może dlatego, że to jest taka ukochany deser mojej świątecznej, mojej babci. I tak chcę podświadomie gdzieś to tak podtrzymywać. I te kutia się zawsze pojawia.
Tak, dużo z tych potraw, dużo z tych smaków kojarzy nam się z konkretnymi osobami, bo też konkretne osoby je wnosiły do tej naszej świątecznej kuchni. Chciałabym cię jeszcze zapytać o przepis na tą zupę z suszu, bo wszyscy znamy kompot, wiele osób go po prostu nie lubi, a może ta zupa będzie dla nich jakimś rozwiązaniem.
Zupa jest bardzo gęsta, taka aromatyczna, oczywiście wypełniona korzennymi przyprawami, wypełniona suszonymi owocami, smakiem pomarańczy, w zasadzie skórki z pomarańczy i soku z pomarańczy i podawana, uwaga, z pluskami, czyli z makaronem, a zagęszczana mąką ziemniaczaną. W takiej łatwiejszej wersji można sobie zagęścić budyniem i wtedy jeszcze jest taki posmak waniliowy, ale nie jestem zwolenniczką tych budyni, które są teraz na rynku, bo one są bardzo mocno wzmacniane chemią, więc lepiej jednak dla zdrowia mąką ziemniaczaną, ewentualnie dodać sobie takiego naturalnego aromatu waniliowego, czy po prostu z laski wanilii wyciągnąć ziarenka i dodać. Także to jest taki gęsty krem, nie jak kompot, który jest owocami, tylko właśnie gęsty krem z makaronem. Jeszcze można sobie do niego, ja zaczęłam sobie w tym momencie do niego robić takie cynamonowe ciasteczka, on był posypany takimi cynamonowymi ciasteczkami, no ale niestety od chyba 2-3 lat nie występuje już u mnie, bo nikt oprócz kilku osób nie chciał go jeść.
To bardzo takie ciekawe rodzinne danie. Czy przepis na nie pojawił się już u ciebie gdzieś w internetach, w twoich kanałach?
Właśnie nie wiem, chyba na Instagramie, na Facebooku chyba nie. Gdzieś pewnie go przygotowałam dla kogoś, ale chyba nie i właśnie być może to jest dobry.
Myślę, że to może być ciekawa rzecz właśnie dla tych osób, które nie lubią kompotu, żeby mogły sobie wypróbować. Dla mnie na przykład dużą zmianą było picie kompotu na zimno, takiego absolutnie wychłodzonego tą temperaturą. Wiadomo, że lodówka to jest za mało miejsca i mnóstwo rzeczy jest przechowywanych gdzieś tam na ganku czy na balkonie. I przez wiele lat robiliśmy ten kompot na ciepło i on był taki sobie, natomiast kiedy on jest taki mocno wychłodzony jeszcze z kostkami lodu, to jest bardzo orzeźwiającym napojem i mi posmakował. Tutaj jedna z naszych widzek napisała, że w mojej rodzinie robi się pierogi drożdżowe smażone z farszem z suszu owocowego, więc to też jest bardzo ciekawy pomysł na wykorzystanie suszu, który jest bardzo intensywny w smaku, a ja myślę, że zwolennicy glutenu tutaj bardzo mocno się ucieszą na takie drożdżowe pierogi.
Tak, o, fajny, w ogóle fajny pomysł. No to jest to właśnie to, że tymi przepisami można się dzielić i z tej kreatywności powstają najfajniejsze przepisy albo z tej tradycji odgrzebywanej powstają najfajniejsze smaki, które później warto wykorzystać. A ten zimny kompot, ja poznałam znowu, jak byłam kilka razy na Ukrainie, bo tam jest pity cały rok kompot suszu, nazywany uzbarem. Podawany z takich nalewaków jak piwo, to w każdym miejscu można napić się, zamówić sobie za kilka hrywien też taką szklankę uzwaru, czyli właśnie tego zimnego, ochładzającego kompotu tak. Suszu, ale przyznam, że też w Polsce nie zrobiłam sobie latem, tylko nie tak samo takie potrawy czy smaki, które tak się mocno wiążą z tym Bożym Narodzeniem, że one tylko wtedy pasują.
To prawda, natomiast to, że my zmieniliśmy sposób tego podawania tego kompotu w moim rodzinnym domu, wynika z tego, że po prostu dwie rodziny zaczęły spędzać święta razem i przejęliśmy ten sposób i dla mnie to było duże odkrycie, bo przez to bogactwo tych intensywnych przypraw, tego cynamonu, goździków, jeszcze w połączeniu z tym chłodem, to daje tak mocno orzeźwiający napój, że prawdopodobnie sama go nie będę przygotowywać specjalnie latem, natomiast uważam go za bardzo orzeźwiający napój. Mamy tutaj jeszcze tip odnośnie tych pierogów, że po ugotowaniu kompotów odcedza się owoce i mielina farsz i to przepis jest babci Girl Healthy Living.
A ja sobie okay. Pamiętam i wykorzystam. Dziękuję bardzo, bo to też fajny pomysł.
Okej, okay. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo
ja dziękuję. Ja jeszcze raz przepraszam za wszystkie techniczne tutaj, ale dotyczy nie powiem, że ostatnio robiłam live'a z Agnieszką Cukierską, ona była moim gościem i znowu po jej stronie były też złe moce takie techniczne, że po prostu wszystko się waliło, a live się jednak odbył z sukcesem, także być może tak po prostu czasami musi być.
No niestety nie mamy wpływu na takie małe rzeczy, natomiast mam nadzieję, że wszystko się pięknie nagrało zarówno u mnie, jak i u Ciebie i że zmontujemy to w bardzo przyjemny odcinek, który będzie do posłuchania, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to wyjdzie 13 grudnia o 7:30, tak jak każdy nasz podmas codziennie w grudniu. Okej, bardzo Ci dziękuję, dziękuję naszym oglądaczom, naszym widzom i widzkom i dziękuję Wam też za dzielenie się przepisami. Będzie też ten live opublikowany na naszym profilu, więc tam możecie zostawiać swoje ulubione przepisy i swoje pomysły na kreatywne wykorzystanie tych świątecznych potraw. Dobrego wieczoru. Pa, pa.
Pa, pa. Dziękuję również.
Ależ to była wypełniona konkretami rozmowa. Pamiętajcie, że na live'ach spotkamy się jeszcze z Anią Pakułą, One Smile Studio i będziemy rozmawiać o tym, jak robić piękne świąteczne zdjęcia telefonem i Elą Granelą o przepisach na pyszności, które można przygotować w ostatniej chwili.
Koniecznie zaobserwuj nas na Instagramie, dołącz do naszej grupy na Facebooku, a jeśli chcesz dostawać powiadomienia o live'ach na maila, zapisz się na listy od nas na www.razemlepiejpodcast.pl/podmas. Do usłyszenia jutro!
Czołem!